Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będę chciał Państwu powiedzieć o rzeczy dla mnie bardzo bulwersującej, dla mnie polskiego Chińczyka, rzeczy, która mi zapadła w pamięć już dawno temu, dawno, gdy się o tym dowiedziałem, lat naście pewnie, albo może i więcej. Ja przypuszczam, że ja to znam jeszcze naprawdę dawnych czasów młodości. Chodzi mi o sprawy niszczenia, o okres, w którym Wielka Brytania niszczyła z premedytacją i zniszczyła zresztą z sukcesem chińskie państwo, które wprawdzie było przegniłe w czasie tej ostatniej, za sprawą ostatniej dynastii Qingów, ale to Brytyjczycy w sposób straszliwy, wręcz eksterminując chińską ludność, opium, tak, przyczynili się do zniszczenia tego kraju. Otóż dlaczego o tym mówię, dlaczego to mi się przypomniało? Dlatego, że kilka dni temu, już nie pamiętam w którym momencie, mówiłem Państwu czy mam nadzieję, że mówiłem o tym, że nie zapomniałem o tym artykule, w którym pisano o tym, że jak to brytyjski minister spraw zagranicznych napominał Chiny, chińską administrację w Pekinie, ale również i w Hongkongu, jak to oni się mają właściwie zachowywać w stosunku do tej bandy gówniarzy, która zaatakowała i zniszczyła parlament lokalny w Hongkongu. Tak, mówiłem o tym. I wtedy pan Geng odpowiedział mu, że czasy kolonializmu dawno minęły, że powinien zachować te uwagi dla siebie. No i właśnie tak a propos czasów kolonializmu, czasów, które spowodowały, okresu, który spowodował, iż Hongkong został zawłaszczony przez chiński Hongkong, w końcu chiński, to była chińska miejscowość. Został zawłaszczony przez Brytoli. No i o tym czasie chciałbym, temu czasowi chciałbym poświęcić kilka chwil w dwóch oddzielnych felietonach. Albowiem mam przed sobą felieton jeden, strona antykorupcja.gov.pl, czyli strona rządowa. I artykuł Handel opium oparty na korupcji. Chciałbym Państwu go przedstawić, a następnym razem przedstawię artykuł mojego miłego kolegi z Podradytu, który wówczas, gdy go napisał, był jeszcze w Polsce, to było wtedy, kiedyśmy współpracowali w ramach CSPA pyflowskiego i publikowaliśmy, ściągnąłem mojego miłego kolegę Artura na Salon 24. No, to już dawne czasu. I wtedy on opublikował swój artykuł właśnie na temat ten, czyli opium, czyli łajdactw brytyjskich w Chinach. Teraz zaprezentuję Państwu ten właśnie artykuł ze strony Antykorupcja, a następnym felietonie zaproponuję Państwu ten drugi artykuł. Cytuję. Handel opium oparty na korupcji. Elite. Wojny opiumowe miały swoje źródła w zachwianiu równowagi ekonomicznej. No, to jest jakaś bzdura. Od dawna bowiem Europejczycy, a później także Amerykanie pragnęli chińskiego jedwabiu, porcelany czy herbaty. Z kolei dla Chińczyków Europa nie miała nic do zaoferowania, co byłoby potrzebne, biorąc pod uwagę azjatycki styl życia. Stąd narodził ten tekst, cytuję. Stąd narodził się pomysł eksportowania opium z Indii. Diabelski plan wspierany przez setki skorumpowanych urzędników powiódł się, powodując, że na przestrzeni kilku lat ponad 2 miliony mieszkańców imperium było już uzależnionych a opiumowych narkomanów można było spotkać nawet na dworze cesarskim. No, tu jest, to zdanie jest tak napisane, że to przechodzi aż ludzkie pojęcie. Tak nieprecyzyjnie. Bo tu chodzi oczywiście o mieszkańców Imperium Chińskiego. Twierdzenie Imperium niekoniecznie przystawało do ówczesnej sytuacji, no nie będzie. Cytuję. Długo światłe umysły Chin debatowały, jak poradzić sobie z problemem, którym dodatkowo sprzyjała tak olbrzymia korupcja, że nawet osoby powołane do walki z przemytem opium stawały się szmuglerami. Trwało to do czasu, aż chińskim cesarskim komisarzem mianowano Lu Xiu. A proszę Państwa, koniec rzędem temu, kto z tych zdań, z tych, które do tej pory przeczytałem, powie, wybierze dwa słowa. Chiny, znajdzie dwa słowa. Chiny i Anglia. Właśnie. Problem polega na tym, że Chinole sprowadzali do Chin straszliwe ilości opium i żądali, aby to opium było nieopodatkowane, nieoclone. No i właśnie na tym tle wybuchła wojna. Ale to za chwilę. Cytuję dalej. 3 czerwca 39 roku, 1839 roku zniszczył on 2,6 miliona funtów opium i wstrzymał 1700 transakcji na kupno tego produktu, rozpoczynając wojnę opiumową między Anglią i Chinami. Dopiero teraz pojawiają się słowa Anglia i Chiny. Sam konflikt zbrojny był nie do uniknięcia, oba kraje czuły się nadrzędne w stosunku do siebie nawzajem. Takie podejście nie sprzyjało negocjacjom, żaden ze stron nie chciała pójść na ustępstwo. Jednak do wojny nie doszłoby, gdyby u podłoża konfliktu nie leżała zwykła zachłanność i chęć zbogacenia się, co prowadziło do akceptowania przez chińskich urzędników ogromnych łapówek i zezwalania na wwożenie do kraju transportów opium. Szmuglowanie było świetnym interesem, gdy urzędnicy przymykali na nie oko. Nawet dowódca floty, która miała powstrzymać przemyt, pobierał haracz od statków, którym później zezwalał na wpłynięcie do chińskich portów. Siatka korupcji sięgała nawet Pałacu Cesarskiego w Pekinie. W 1836 roku rozpoczęto debatę na temat opium. Zastanawiano się nad jego legalizacją, tak aby otworzyć drogę do ściągania podatku i przejąć kontrolę nad wymianą handlową. Zdecydowano się na drugą opcję, prohibicję wymuszoną terrorem. Komisarz cesarski Li Zhiqiu ogłosił, że handel opium zostanie zakazany w kantonie. Zaczęły się masowe aresztowania dealerów, których uznano winnych posiadania, kupowania lub sprzedaży skazywano na śmierć przez uduszenie. Zagraniczni handlarze mieli 3 dni na sprostanie wymogom komisarza. Nie przyjęli się tym zbytnio i jak podejrzewał Lin, liczyli na ochronę skorumpowanych urzędników. Było bowiem prawdą, że wielu wysokich rangą przedstawicieli dworu cesarskiego, urzędnicy, wysocy rangą dowódcy marynarki potajemnie przyjmowali od zachodnich kupców łapówki. Dzięki daleko posuniętej korupcji nawet siły marynarki wojennej cesarstwa były wykorzystywane do kontrabandy. Wiodącą rolę w nielegalnej procedurze wiodła brytyjska East India Company, kontrolująca produkcję opium na subkontynencie indyjskim. Ponieważ opium było szmuglowane, Brytyjczycy nie płacili podatków, zatrudnili w zamian Chińczyków, którym łatwiej było płacić miejscowym urzędnikom T-Money. Lin jako antynarkotykowy agent z ramienia cesarza był nieprzekupny, nawet Brytyjczycy za takiego uważali go. Miejscowi jego silną postawę moralną tłumaczyli nauką Konfucjusza, który pobierał. Po pierwsze zaczął edukować Chińczyków na temat szkodliwości opium, osobiście nauczał obywateli wywodzących się z różnych klas społecznych. Po drugie, ci, którzy przeszli nauki, a zostali złapani na łamaniu prawa dotyczącego zakazu opium, otrzymywali jeszcze surowsze kary niż inni, którzy tych narkotyków nie pobierali. Bardzo mądrze. Narkotyki były moralnie naganne, również z punktu widzenia wzbogacania się na handlu. Wojny opiumowe zaczęły się w 1839 roku, a skończyły zwycięstwem Brytyjczyków w 1842. Rezultatem tego był zabór i kontrola Wielkiej Brytanii nad Hongkongiem. Trwało to do 1997 roku, kiedy Hongkong wrócił pod panowanie Chin. No nie do końca. Jako ciekawostkę można dodać fakt, cały czas cytuję, że bardzo popularne w Azji eufemistyczne określenie na łapówkę, czyli T-money, może mieć źródło właśnie w handlu Anglii z Chinami. Europejskie banki robiły bowiem olbrzymi interes na handlu hermatą. Szmuglowanie opium w Chinach przynosiło ogromne zyski, za które kupowano herbatę, co w rezultacie dawało jeszcze większe profity, a wiele angielskich fortun powstało właśnie w ten sposób. Koniec cytatu. Proszę Państwa, ten artykuł jest tak zły, jak to jest tylko możliwe. Nie wiem, kto go napisał, bo nikt się po nim nie podpisał. Natomiast jest tragiczny, fatalny, albo jeszcze gorszy. Ale w jakiś tam sposób oddaje to, co się wówczas działo. W jakiś tam sposób. W żadnym miejscu nie napisano, kto korumpował kogo. To znaczy nie napisano, że to Anglicy korumpowali Chińczyków, że to Anglicy byli nosicielami tej największej zarazy w dziejach nowożytnych Chin, czyli właśnie problemu opium. Proszę pamiętać, o ile ja sobie przypominam, to przynajmniej około 2 milionów Chińczyków wówczas było uzależnionych od przyjmowania opium. To była olbrzymia liczba, ponieważ ilość Chińczyków wtedy była nieporównanie mniejsza niż obecnie. Poza tym, że dotyczyła głównie wschodniego wybrzeża Chin. Mili Państwo, coś jeszcze dodam, że opium w Chinach, tą historię z opium w Chinach, można by porównać do niszczenia Polaków wódką. Alkoholem, głównie wódką. W tym celowały dwie nacje, Rosjanie i Żydzi. To Żydzi rozpijali w swoich knajpach przez ostatnie kilkaset lat. Polskich chłopów, Rosjanie w momencie jeszcze przed pierwszym rozbiorem byli w Polsce bardzo aktywni. To było łajdactwo, rosyjskie łajdactwo, rosyjskie gnidy były tym, które rozpowszechniły wódkę, rozpowszechniły picie alkoholu w warstwach średnich, w polskich warstwach średnich. To ich obarczono odpowiedzialnością za ten polski nawyk picia wódki. Proszę Państwa, to nie jest tak, że proszę, znaczy inaczej, proszę tych wszystkich, którzy chcieliby zrozumieć to, co się działo właśnie przez XIX wiek w Chinach, początek XX wieku, pierwszą połowę XX wieku, ale i to, co się dzieje w tej chwili w Chinach. Żebyście pogłębili swoją wiedzę. Dlaczego? Na przykład w tej chwili w Chinach jest bardzo ostre prawo antynarkotykowe. Bardzo często dealerzy narkotyków dostają w czapę. Dostają kulę w łeb i do widzenia. I ja uważam, że tak właśnie powinno być. Znaczy nie wiem, czy dostają kulę w łeb. Na stadionach to się robi przez kulę w łeb, ale oficjalnie kara śmierci w Chinach jest przez krzesło. Znaczy przez wstrzyknięcie trucizny. To jest oficjalna rzecz. Natomiast ja sam widziałem egzekucje tych bydlaków, tych bandytów, dealerów narkotykowych na stadionie. A dlaczego tak jest? Dlatego, że Chiny mają za sobą wojny opiumowe. Dlatego, że Chiny mają za sobą właśnie ten XIX wiek, w którym Anglicy, to Anglicy byli odpowiedzialni za degrengoladę całej masy Chińczyków. I Chińczycy o tym pamiętają. W każdym razie, nie wiem jak to jest w szkole. Nie wiem jak to w chińskiej szkole wygląda. Dobrze było się tym kiedyś zająć. Sprawdzić, czego się młodzi Chińczycy uczą o XIX wieku. Ale znając poprawność polityczną, wcale bym się nie zdziwił, gdyby tego nie było. To jest jakby wtórna sprawa. Ważne jest, żebyście Państwo z tego artykułu wzięli to, co jest najważniejsze. Że to, co tutaj zostało napisane, wojny opiumowe zaczęły się w 1939 roku, powtarzam, skończyły się zwycięstwem Brytyjczyków w 1942. Rezultatem tego był zabór i kontrola w Wielkiej Brytanii nad Hongkongiem. Zabór i kontrola Wielkiej Brytanii nad Hongkongiem. To się stało, zabór i kontrola Wielkiej Brytanii nad Hongkongiem miał miejsce na skutek wojen opiumowych. Na skutek łajdactwa, którego Brytole dopuścili się w Chinach. Na Chińczykach. I na Chinach jako państwie. Bardzo chciałbym, żebyście Państwo wczuli się w to, bo mieli Państwo wprawdzie Brytyjczycy nie ani wszyscy biali, którzy się później pojawili, później równolegle, nie zdołali uzyskać kontroli nad całymi Chinami. Ale niestety do 1949 roku sytuacja nie wyglądała dobrze Chin. Delikatnie mówiąc, nie wyglądała dobrze. To jest też ciekawy kawałek historii od abdykacji ostatniego Qinga, od zakończenia cesarstwa aż do właśnie 1949 roku. Mroczny, bardzo mroczny okres Chin. Chyba bardziej jednak mroczny niż to, co się działo w XIX wieku. W każdym razie, jeśli jakiś śmieć brytyjski w postaci ministra spraw zagranicznych napomina dzisiaj, w 2019 roku, Chińczyków, co mają robić i rząd specjalnego regionu autonomicznego Hongkongu, co ma robić, a czego ma nie robić, to wiecie Państwo, to jest równoznaczne dla mnie z bezczelnością, jakiej dopuszczają się Niemcy w szczególności, gdy uczą Polaków demokracji. Oni, ta swołocz hitlerowska, uczy nas bardzo często ostatnimi czasy demokracji. To jest bardzo porównywalne. Jedno z drugim jest. Jedna sytuacja jest bardzo porównywalna. Chciałbym, żeby to do Państwa dotarło. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.